W dniu dzisiejszym mamy kolejną uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Jest to uroczystość podniosła, niecodzienna, niezwykła i chcemy ją przeżyć też w sposób nienormalny, niezwyczajny, tylko podniosły. Gdy patrzymy na Boże Słowo, chciałbym, abyśmy mogli otworzyć 18 rozdział Księgi Objawienia. Zacznę troszeczkę z innej strony dzisiaj, ale nawiążemy i tak w efekcie do Jezusa Chrystusa, do Jego przelanej krwi. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Prawda o podmienionym kielichu. Co takiego jest w kielichu, który oferuje nam świat, czy Babilon, jak będziemy czytali w Słowie Bożym? A czym różni się ten kielich, który oferuje nam Jezus Chrystus? Czy my te różnice zobaczymy? Mam nadzieję, że tak, że nam uda się to osiągnąć. Popatrzmy na 18 rozdział, wiersz 3. Czytamy tutaj, gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Czytamy, że cały 18 rozdział rozpoczyna się informacją o tym, że upadł wielki Babilon. Tak jak pewne jest to, że starożytny Babilon leży w gruzach i go nie ma, a chociaż był jednym z siedmiu cudów świata, pozostało po nim jedynie wspomnienie, tak pewne jest również i to, że Babilon współczesny, który jest pewnym tylko symbolem na coś, też upadnie. Zanim jednak upadnie, w 17 rozdziale wierszu 4 tam jest wzmianka, że ten wielki Babilon trzyma w ręku kielich pełen obrzydliwości. No bo w czymś to wino musi się znajdować, tak? Mamy w ręku Babilonu kielich, a w kielichu wino. To wino nie piją tylko co niektórzy. Czytamy, że to wino piły wszystkie narody. Jeżeli wszystkie, to wszystkie. Dla każdego jest oferowane to wino. Gdy otworzyłem komputer i tam Wikipedię, wklepałem słowo Babilon, religia Babilonu. Ciekawą rzecz przeczytałem, otóż między innymi to, że w Babilonie była praktyka wróżenia poprzez mieszanie wody z oliwą w pucharze. Ciekawe, prawda? W Babilonie do pucharu wlewano wodę, wlewano oliwo i z tego wróżono. Tak było w Babilonie starożytnym. A jak jest w tym nowożytnym? Też mamy puchar, mamy kielich z winem szaleńczej rozpusty. Muzyka, wino, kobiety. Skądś znamy te hasła, prawda? To jest to, co otacza nas dookoła. Pytanie, czy skoro wszystkie narody piją to wino, czy ja jestem również pod jego wpływem? Z reguły mówimy, że jeżeli jest ktoś pijany, to oczywiście nie ja. Co robi wino? Wino odbiera zdrowe rozumowanie. Pod wpływem alkoholu człowiek ma spóźniony refleks, ma trudniejszą zdolność oceniania tego, co jest prawdą, a co jest fałszem. Nawet gdy wydaje mu się, że idzie prosto, to jednak ta linia jest nie do końca taka, jakby sobie człowiek tego życzył. Jak to się dzieje, że po weekendzie setki pijanych kierowców są zatrzymywani? I każdy po zatrzymaniu jest tak zdziwiony, że to on jest pod wpływem alkoholu, że nie może w to uwierzyć. To jest niemożliwe. Ja tego nie wymyśliłem. Po każdym weekendzie zatrzymywanych jest nie dziesiątki, nie pojedyncze sztuki, setki pijanych kierowców. I każdy z nich jest zdziwiony, że on jest pijany. A jak myślimy, jak jest z duchowym Babilonem? Ludzie piją te wino, ale jak spytać ich o trzeźwość, to powiem, pijany to nie ja? Jeżeli chcemy gdzieś szukać pijanego, to na pewno nie tu. Czy jest w ogóle jakiś test na trzeźwość w kwestii właśnie wina Babilonu? Ależ oczywiście, że jest. Na przykład to, czy zbawieni jesteśmy dlatego, że jesteśmy dobrzy. Bez względu na to, co nie odpowiemy, odpowiedź na to pytanie znajdziemy właśnie w Biblii. Czy na przykład czytanie Biblii nas zbawia? Jak na to pytanie byśmy odpowiedzieli? Zbawia nas? No nie. Ale ja nie przestanę czytać Biblii, prawda? Gdybym powiedział, że czytanie Biblii mnie zbawia albo chodzenie do kościoła mnie zbawia, to odebrałbym Chrystusowi należną mu chwałę. Dlatego, że to Chrystus zbawia. Zbawienia nie ma poza Chrystusem. Zbawienie nie jest powodem tego, że czytasz Biblię. Zbawienie nie jest powodem tego, że chodzisz do kościoła i zbawienie nie jest powodem wielu innych dobrych rzeczy. Zbawienie było, jest i będzie efektem śmierci Jezusa Chrystusa, a nie przynależnością do organizacji, a nie czytanie bądź nieczytanie Biblii. Modlitwa, czy ona zbawia? Ona nie ma takiej mocy. Ale nikt z nas nie przestanie się modlić. Modlitwa ma zupełnie inne znaczenie, czytanie Biblii ma inne znaczenie. My nie przestaniemy tego robić, ale musimy mieć jasne zrozumienie, że pewne rzeczy nie mają mocy zbawczej. Otwórzmy list do Efezjan, drugi rozdział. Jeden z reformatorów, już 500. rocznica, będzie jak Luter z pewnymi rzeczami się nie zgadzał i mamy święto reformacji w związku z tym. On walczył o coś, co uważał, że narody są upite pewną dziwną nauką, między innymi taką, że zbawienie jest osiągalne poprzez uczynki. Przez tym trzeba walczyć. Wystarczy przeczytać list do Efezjan, tylko właśnie, czy wtedy, gdy on o tym mówił, ktoś mógł przeczytać list do Efezjan, drugi rozdział. Skoro on sam czytał Biblię, która była na łańcuchu w klasztorze. Do niej nie każdy miał dostęp i oczywiście nie była nigdy tłumaczona na język ojczysty. Trzeba było znać obce języki, oryginalne, żeby móc mieć dostęp do tych źródeł. Luter nie zgadzał się z powszechnie wtedy przyjętym stwierdzeniem, że dobre uczynki wprowadzą cię do zbawienia, albo to, że jeżeli masz troszeczkę bardziej zasobniejszy portfel, to możesz to zbawienie po prostu sobie kupić pieniążkami. To wszystko jest wino Babilonu. I tym winem mało kto nie jest upity. Popatrzmy na 8 i 9 wiersz w drugim rozdziale. Boża nauka mówi, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Co więcej można dodać do tego, do naszego zbawienia? Tak proste słowa, ale wino Babilonu mówi coś innego. Wino Babilonu też mówi, że ty wcale nie musisz być w ogóle dobry. Że kiedyś tam później zrobisz jakąś korektę i Pan Bóg jest na tyle łaskawy, miłosierny, że i tak będziesz zbawiony. Biblijna prawda jest troszeczkę inna. Mówi o tym, że za życia, jeżeli masz coś zrobić, to to zrób, bo po śmierci nie zrobisz już nic. I nie ma innej nauki w Biblii. Ale wino Babilonu jest. Wino Babilonu jest o tyle ciekawe, że daje odpowiedź ludziom na wszystko, co chcą. I to jeszcze daje taką odpowiedź, jaką chcą usłyszeć. Mówiąc inaczej, wino Babilonu mówi: rób co chcesz, wszystko jest w porządku, wszystko jest dozwolone, Bóg jest miłosierny, będzie wszystko dobrze. Test na trzeźwość. Dzisiaj mamy wieczerzę pańską. Komunia, wieczerza, jakkolwiek to nie nazwiemy. Czy biorąc udział w wieczerzy pańskiej, masz do czynienia z chlebem, winem i umywaniem nóg, z tymi trzema elementami? Bo jeżeli nie, to wino Babilonu działa. Jeżeli ktoś wmówił ci, że możesz brać udział w wieczerzy, a nie masz dostępu do chleba, wina i umywania nóg, to w czym bierzesz udział? W całej Biblii nie znajdziemy innej interpretacji czy innego przekazu wieczerzy pańskiej, ale wino Babilonu mówi, że może być inaczej. Kain i Abel. Wtedy jeszcze nie było Babilonu. Kain i Abel są pierwszymi ludźmi, którzy się narodzili na tej ziemi, bo Adam i Ewa byli stworzeni przez Boga. I pierwsze ich dzieci, Kain i Abel, gdy przyszły na świat, już można zobaczyć wino Babilonu. A więc schemat działa. Jest szatan, który już od samego początku wpłynął na Kaina, mówiąc, że to nie jest ważne, jaką ofiarę Bogu przyniesiesz. Abel złożył ofiarę krwawą z baranka i przypuśćmy, że zapłacił za nią 100 zł. A Kain wpadł na pomysł, że przyniesie ofiarę z płodów rolnych, których wartość będzie, powiedzmy, 500 zł. No to teraz chyba wiadomo, czyją ofiarę przyjmie Pan Bóg, prawda? No właśnie, wiadomo. Pan Bóg przyjął ofiarę Abla. Pomimo, że była skromniejsza, ale była na Bożych warunkach. Ofiarę Kaina można już nazwać winem Babilonu. Kain zdążył się zachłysnąć czymś, co nie pochodzi od Boga, a od jego przeciwnika. I ten przeciwnik mówi: nie patrz na to, że Bóg chciał ofiarę krwawą, ty mu przyniesiesz płody rolne, bo jesteś rolnikiem i będzie wszystko w porządku. Było wszystko w porządku? Nie. Bóg tej ofiary nie przyjął. Przyjacielem czy wrogiem jest ktoś, kto odradza ci wsiąść za kierownicę, bo uważa, że wypiłeś trochę za dużo. Kim on jest dla nas? Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś mówi kierowcy: ty dzisiaj nie powinieneś jechać, on oczywiście słucha i jest pokorny jak baranek, wyciąga dowód rejestracyjny, kładzie kluczyki i mówi: masz rację, prawda? O nie, mówi, ty jesteś moim wrogiem. Jak ty śmiesz podważać moje kompetencje kierowcy? Czy ja jestem pijany? To jest niemożliwe. Wrogiem czy przyjacielem jest ta osoba? Przyjaciel jedynie będzie ostrzegał, będzie nalegał, będzie prosił. Ale co zrobi wróg? Wróg powie: masz tu kluczyki, jedź, a później zadzwoni na policję, że samochód taki i taki, kierowca tego samochodu jedzie pod taki adres i jest pod wpływem alkoholu. Wino Babilonu. Dokąd ono nas prowadzi? Czy w takim razie jest jakiś test? Nawet wrócę do tej wieczerzy, tak? Mówiliśmy: chleb, wino, umywanie nóg. Jeżeli bierzesz udział w jakiejś innej wieczerzy, warto zastanowić się, czy Bogu o taką wieczerzę chodzi. I o jaką w takim razie wieczerzę chodzi Bogu? Pierwszy list Pawła do Koryntian, rozdział 5. I tam czytamy bardzo prostą wypowiedź. Od wiersza 7. Pierwszy Korynt 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Co w tym fragmencie Słowo Boże nam mówi? Przaśny będziesz tylko wtedy, gdy usuniesz stary kwas. Po co mamy usuwać stary kwas? Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Czyli mamy do czynienia, jest Wielkanoc, jest ofiarowany baranek, jest przelana krew Jezusa Chrystusa, czyli mamy do czynienia z wieczerzą. Kolejny tekst dalej zgłębia zagadnienie i mówi tak. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Z czym utożsamiony jest kwas? Złość i przewrotność. A co czytaliśmy na samym początku? Przaśni jesteście. Dlaczego? Bo usunęliście kwas. Staliście się przaśni. Staliście się nowym zaczynem. Usuwając złość i przewrotność, jesteśmy przaśni i tylko wtedy możemy przystąpić do wieczerzy pańskiej. A gdyby popatrzeć na to, czym jest chleb i wino przy wieczerzy pańskiej, ono jest dokładnie przaśne, dlatego że Chrystus jest przaśny. Czy wyobrażamy sobie Chrystusa Pana, który mówi, ty bądź przaśny, ale ja przaśny nie będę? Czy w tym jest jakaś logika? Raczej nie. Jeżeli Chrystus chce, abym ja był przaśny, to przede wszystkim sam jest przaśny. Czyli jaki? Bez złości i przewrotności. A czym są symbole mówiące o chleb i wino, czyli ciało i krew Jezusa Chrystusa? Symbole tych rzeczy. Czy one mają być przaśne, skoro wskazują na Jezusa? No oczywiście, że tak. Dlatego chleb jest czym? Woda z mąką, nic więcej. Tam nie ma ani drożdży, ani zakwasu. Normalnie, gdy mówimy o chlebie, to mówimy o czymś, co ten chleb spulchnia, na powietrza, ten chleb rośnie, ale gdy mamy do czynienia z chlebem przy wieczerzy pańskiej, jest to woda i mąka. Żadnego kwasu, żadnych drożdży. To przez nawet analogię, wino musi być jakie? Przaśne. Bez kwasu, bez drożdży, bez fermentu. Czy bierzesz udział w wieczerzy, która ma przaśny chleb, przaśne wino i występuje tam element obmywania nóg? Jeżeli tak, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli nie, czy nie napiłeś się wina Babilonu? Czy nie sprzedał ci ktoś dziwnej interpretacji, odmiennej od tej, o której mówi Bóg? Jeżeli ktoś jest pijany, to na pewno nie ja. No może nie jestem pijany, ale też nie trzeźwy? Czy to może się zmienić? Czy to grzech jest dać się wyprowadzić z równowagi, dać się wprowadzić w błąd? Nie, to nie jest grzech, gdy zrozumiesz, że jesteś pod wpływem wina Babilonu. To jeszcze nie jest grzech. Grzech jest wtedy, gdy w tym stanie chcesz zostać i mówisz, że się nic nie stało. Grzech rozpoczyna się w tym momencie, jeżeli już ktoś ci powiedział, jesteś trzeźwy? Na pewno jesteś trzeźwy? Jeżeli się upierasz przy tym, masz prawo. Ale pomyśl, czy ten ktoś nie ma racji. Bo przecież chodzi tu o twoje życie. Każdy kierowca pijany, który wsiada, zagraża zarówno sobie, jak i pasażerom, bądź też innym uczestnikom ruchu drogowego. Może kogoś zabijesz i dopiero do ciebie dotrze, że w tym dniu wypiłeś za dużo, a ktoś ci mówił, to nie był twój wróg, to był twój przyjaciel. Gdy patrzymy na Słowo Boże i na Wieczerzę Pańską, mamy tam dwa kielichy. Pytanie, gdzie tam te kielichy widać? Pierwszy kielich, czytamy o nim w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział i wiersz 39. Mateusz 26, 39. W sumie Pan Jezus modli się trzy razy dokładnie o to samo. Czyli mówi Pan Jezus, to są Jego słowa. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Gdy mówimy o Wieczerzy Pańskiej, gdy mówimy o podmienionym kielichu, to jaki kielich, o jaki kielich chodzi Jezusowi? Jaki to jest kielich, który chciał, aby go ten kielich minął? Przecież to nie jest kielich, który podawał swoim uczniom. Pan Jezus, żeby podać kielich swoim uczniom, musiał wypić nieco inny kielich, który dla uczniów i dla każdego człowieka był przygotowany. Jezus wypił nasz kielich, bo to myśmy na niego sobie zasłużyli, a nam podmienił. To, co my powinniśmy dostać, wziął na siebie, a nam dał kielich z przaśną krwią, która nas oczyszcza i obmywa. Co stanowił kielich, który Pan Jezus musiał wypić za nas? Psalm 75 i wiersz 9. Czytamy tutaj o tym, że bo w rękach Pana jest kielich wina musującego, pełnego przypraw, z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi, nawet osad jego wysączają i piją. Co to jest za kielich? To jest kielich, który trzyma Bóg, będący sędzią. To ósmy wiersz o tym mówi, że lecz Bóg jest sędzią, tak? To Bóg trzyma jako sędzia ten kielich i daje go wszystkim bezbożnym na ziemi. Nawet osad z tego kielicha przez nich będzie wypity. W księdze Jeremiasza jest bardzo podobny tekst, 25 rozdział Jeremiasza i wiersz 15. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela, czyli Bóg osobiście te słowa wypowiada. Co Bóg mówi? Weź z mojej ręki ten kielich, czego? Wina gniewu i daj z niego bić wszystkim narodom, do których cię wysyłam. Czym jest ten kielich? Jest on winem gniewu Boga. Dla kogo? Dla wszystkich narodów. Dlatego, że Babilon napoił winem wszystkie narody, w konsekwencji Bóg ma kielich gniewu dla wszystkich narodów. Bardzo prosta logika. A dzisiejsze kazanie mówi o podmienionym kielichu. Czyli kielich, który mam dostać ja i powinienem go pić, to właśnie o ten kielich modli się Pan Jezus, żeby go minął, bo ten kielich miał spowodować rozłączenie Jezusa od Jego Ojca. Kielich, który jest kielichem gniewu, stanowi odrzucenie, odłączenie od Boga na skutek grzechów, nieprawości, rozpusty. I ten kielich Jezus wziął na siebie. W zamian Pan Jezus daje nam inny kielich i właśnie o tym kielichu czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale. Myśmy już ten rozdział dzisiaj mieli, ale inny wiersz. A teraz mamy wiersz, rozdział 26, wiersz 27 i 28. I tu czytamy, że Pan Jezus podczas wieczerzy wziął kielich, podziękował, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy. Dla kogo był ten kielich? Czy dla 12 apostołów? Fakt, no w tym gronie, gdy była 12, to wszyscy mieli pić. Albowiem to jest co? To jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. I tu już nie jest za wszystkich się wylewa. Zwróćmy na to uwagę. Pijcie z niego wszyscy, ale tutaj wylewa się za wielu. A dlaczego nie za wszystkich? Bo nie wszyscy po ten kielich chcieli sięgnąć. Do kielicha Babilonu dostęp mają wszyscy. Do kielicha Jezusa Chrystusa również dostęp mają wszyscy. Ale to ty wybierasz, jaki kielich chcesz pić. Jakich atrakcji w życiu chcesz doświadczać. Ty wybierasz, czy z grzechem bierzesz rozwód i chcesz naśladować we wszystkim Jezusa. Ty wybierasz, czy w konsekwencji kielich gniewu Bożego, który jest przeznaczony dla wszystkich narodów, czy będziesz z niego pił, czy pozwolisz Jezusowi, aby wypił ten kielich za ciebie. To ty wybierasz dzisiaj. Pan Jezus miał dwa kielichy, prawda? Ten, który musiał wypić sam za nas, i ten, który dał nam. To są dwa różne kielichy. Jeden musiał wypić po to, żeby drugi nam móc dać. My też mamy dwa kielichy, ale tylko z jednego możemy pić. Albo z kielicha krwi Jezusa, albo z kielicha gniewu Ojca. Wybór, pomimo że wydaje się tak oczywisty i tak prosty, jest dla mnie niezrozumiały, gdy patrzę na ten świat, na ludzi, których kocham, którzy mnie otaczają. Nie mogę zrozumieć, że mając tak prosty wybór, można sięgać po tak śmiercionośne rzeczy, nie dbając o swoją wieczność. Niech dobry Bóg wybaczy nam nasze błędy, niech wybaczy nam działanie wina babilońskiego na nasz umysł, niech oczyści nas swoją krwią przaśną, niech uczyni nas zdolnymi do wyrażenia wdzięczności i podziękowania dla Boga, który tak wiele uczynił, abym został zbawiony. Amen. Umiłowany nasz i dobry Panie, tak wiele błędów popełniamy, nawet wtedy, gdy idziemy za Tobą, gdy nazywamy się chrześcijanami. Nawet wtedy, gdy uważamy, że jeżeli pijani są inni, to na pewno nie my. Tak bardzo, Panie, potrzebujemy Twojej przaśności. Tak bardzo potrzebujemy być wolni od kwasu. Kwasu złości, nienawiści, przewrotności. Ten kwas nas zatruwa. Nawet gdy uważamy, że już go nie ma, to za chwilę okazuje się, że on jest. Tak bardzo chcielibyśmy, Panie, doznać Twojego dotyku, przemiany naszych serc, odnowienia naszego umysłu. Tak bardzo zależy nam na tym, aby do grzechu nabrać wstrętu, odrazy. Naucz nas, Panie, tak brzydzić się grzechem, jak to Ty czynisz. Naucz nas rozumieć się i doznać tej różnicy, że to, czym dzisiaj jeszcze się zachwycamy, że wydaje się takie przyjemne i piękne, tak naprawdę jest nic nie warte i odciąga nas od Ciebie. Potrzebujemy, Panie, tej przaśności. Potrzebujemy Ciebie w naszym życiu. Potrzebujemy tych modlitw, czytania tego słowa, chociaż to nie w nich jest zbawienie, ale to one do Ciebie nas przybliżają, Panie. Pozwól, abyśmy byli uratowani w dniu, w którym powrócisz. Amen.